Dzisiaj tematem, który chciałbym, żebyśmy rozważali, będzie Pascha Nowego Przymierza. Zaczniemy od 10 rozdziału Listu do Rzymian. Dzisiaj będzie dużo tekstów biblijnych, dużo faktów. Ja będę starał się tak przedstawiać wam fakty, żeby was do niczego nie skłaniać, ale badajcie wszystko zgodnie z Biblią, bo Biblia, Duch Boży was poprowadzi do prawdy. Nie wierzcie nigdy człowiekowi, bez względu na to, gdzie stoi, czy stoi tutaj, czy gdziekolwiek indziej, tak? Nawet jeżeli widzicie, że ktoś jest gorliwy w tym, co robi, to wszystko też miejmy pewien dystans. 10 rozdział Listu do Rzymian, od 1 do 4 wiersza. Apostoł Paweł pisze tak. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. I może dalej nie będę czytał, można czytać dalej oczywiście, ale chodzi o to, że można być gorliwym dla Boga, tak jak Żydzi byli za czasów apostoła Pawła, prześladowali chrześcijan, tych, którzy uznawali w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Pan Jezus mówi, że oni obchodzą całą ziemię, żeby pozyskać chociażby jednego wyznawcę, a kiedy go pozyskają, czynią go bardzo jeszcze gorszym człowiekiem. Więc jest to gorliwość jakby dla Boga, ale gorliwość nierozsądna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy czas przed świętami wielkanocnymi, czas przed Paschą i w tym czasie wykonywane są pewne akcje przez grupę świadków, którzy zapraszają na Wieczerzę Pańską, na swoją Wieczerzę Pańską i byli również u mnie. 3 dni temu pojawili się u mnie w domu, zaprosiłem i rozmawiałem z nimi. Bardzo gorliwi ludzie, bardzo przyjemni w obyciu. Muszę powiedzieć, że można ich polubić naprawdę, ale gdy zaczęliśmy rozmawiać na temat Biblii, no to zaczął być jakiś rozdźwięk. Nie dlatego, że oni Biblii nie szanują, ale dlatego, że na Biblię patrzą przez pryzmat swoich okularów. Jest mi bardzo niezręcznie o tym mówić z tego powodu, że ja nie lubię krytykować kogokolwiek, tym bardziej w jego nieobecności. Ale wydaje mi się, że ponieważ możemy się z tym spotkać, chciałbym przedstawić, jak ja na to patrzę, jak ja to widzę, a wy sami podejmiecie decyzję po przemyśleniu, po rozważeniu tego w domach swoich. Ja jestem również umówiony na spotkanie z nimi, żeby tą rzecz dokładnie rozważyć, ale już w międzyczasie zbadałem, jak oni praktykują wieczerze i dlaczego tak praktykują. Powiem, że kiedyś nawet zaprosili mnie i byłem na takiej wieczerzy u nich. Co mnie zdziwiło, wieczerza kojarzy się z posiłkiem. Ja nie widziałem w tej społeczności nikogo, kto by cokolwiek jadł. Owszem, był podawany talerz z chlebem przaśnym, było podawany kielich z winem, ale nikt z tego nie spożywał. Trochę mi to przypomina kościół rzymskokatolicki, chociaż trochę w innym wymiarze, bo kapłan w czasie mszy świętej podnosi hostię, czyli ten chleb przaśny i mówi, bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, tak? Mówi to te słowa Chrystusa. I potem rzeczywiście wszyscy, kto chce, podchodzi do ołtarza i spożywa ten chleb przaśny. A potem bierze kielich i mówi, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest kielich Nowego Przymierza i tak dalej, tak? I wypija sam, ale wiernym nie daje, pomimo tego, że zaprasza ich do tego. I to skojarzenie wydaje mi się takie trochę, niezupełnie takie same, ale coś w tym jest, że kielich Kościół rzymskokatolicki odsunął od wiernych, a organizacja świadków odsunęła i kielich, i chleb. Oczywiście nie znaczy to, że nikt tam nie spożywa. Tam pojedyncze jednostki spożywają to. Zaraz powiem dlaczego. Ale jest ich niezmiernie mało i to nie jest tak, że w każdym zborze ktoś spożywa. Są zbory, gdzie nikt tego nie spożywa i większość zborów jest właśnie takich. Może jeszcze powiem o dacie. Ja nie przykładam wielkiej wagi do wyliczenia daty wieczerzy, ale uważam, że jeżeli już chcemy czynić to w rocznicę, najlepiej byłoby czynić to w taki dzień, który wynika z tego, jak praktykowali to Żydzi w tamtym czasie, w czasach Pana Jezusa. W międzyczasie sposób się zmienił. Dzisiaj wiele wyznań chrześcijańskich się kłóci o to, czy ma być tak to robione, czy tak. Nie chcę o tym, nie chcę w to wchodzić, w te szczegóły, ale powiem, że według mojego zrozumienia akurat data, którą świadkowie wyznaczają, jest prawidłowo wyznaczona. Nie wiem, jakim sposobem oni to robią, ale jak ja wyliczam według zjawisk astronomicznych, to wychodzi mi z reguły tak, jak jest u nich. Ktoś może się zdziwić, bo jak weźmie kalendarz żydowski, to zobaczy, że w kalendarzu żydowskim na przykład 14 Nisan, czyli ta data, kiedy nastąpiła śmierć Pana Jezusa, wypada w tym roku według kalendarza żydowskiego oficjalnego 1 kwietnia, a my, tak jak wiecie, umówiliśmy się na wieczerze 2 kwietnia wieczorem. Skąd ta różnica? Okazuje się, że kalendarz żydowski, który został opracowany przez Hillela, on ma kilka takich cech, że jest wyliczany matematycznie, nie według tego, jak układ jest ciał niebieskich, częściowo według tego, ale są pewne wyjątki. Na przykład oni mają pewne tradycje, które chcą, żeby nie były wykonywane w niektóre dni. Na przykład w sabat wynika z tego większa praca, albo jest, może ja tutaj mam taki fragment, który przeczytam. Jest najważniejszą z nich jest zasada Lo Adu Rosh, która mówi, że nowy rok, czyli jak oni zaczynają ten nowy rok na jesieni, pierwszy Tishri to się nazywa, nie może wypaść w niedzielę, w środę, ani w piątek. Czyli jak wypada według obserwacji ciał niebieskich w ten sposób, to oni przesuwają to. O jeden dni, czasami o dwa dni, nawet czasami lekko do tyłu, czasami do przodu. Jak ktoś jest zainteresowany, to mogę to po naszym kazaniu podzielić się tym, bo mam trochę więcej na ten temat informacji, ale nie chcę na tym się skupiać. Chcę się skupić na tym, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do Wieczerzy Pańskiej, w jaki sposób powinniśmy spożywać, kto może, kto nie może. No właśnie, jaka jest argumentacja świadków na ten temat, tej organizacji? Oni twierdzą, że Wieczerza Pańska, czyli nazywają to pamiątką Wieczerzy Pańskiej, jest ściśle związana z Nowym Przymierzem i z przymierzem co do Królestwa, tak jest to dosłownie napisane w Ewangelii Łukasza. Tam jest, Pan Jezus mówi, że z wami ustanowiłem przymierze co do Królestwa i też mówi też o Nowym Przymierzu, to jest kielich Nowego Przymierza. Ja ten tekst będziemy czytali, tylko potem ja się do nich też ustosunkuję. I oni twierdzą, że zawarł je z apostołami. W Wieczerniku było 12 apostołów i twierdzą, że oni byli przedstawicielami grupy tak zwanych 144 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że świadkowie dzielą wszystkich wierzących na dwie grupy. Na tak zwaną małą trzutkę, maluczkie stadko nazywają, albo nazywają to drugim, nazywają pierwszymi owcami i drugimi owcami. Maluczkie statko to jest te 144 tysiące, a wielki tłum to są tak zwane drugie owce. To pierwsza grupa 144 tysiące ma według świadków otrzymać nagrodę w niebie. Natomiast druga grupa ma otrzymać nagrodę na ziemi. Czyli mają odziedziczyć ziemię jako królestwo, natomiast 144 tysiące mają królować w niebie. I ten podział powoduje, że uważają, że ci, którzy mają nadzieję niebiańską, oni są godni do tego, może słowo godny jest złe, są upoważnieni, że z nimi zawarta jest to przymierze, w związku z tym oni to mogą praktykować, czyli spożywać. A pozostali obecni, czyli tak zwane te drugie owce albo wielki tłum, pełnią rolę pełnych szacunku obserwatorów tego, co się dzieje, ponieważ uznają, że w ten sposób zostają w pewnym sensie może nie włączeni do tych przymierzy, bo nie są włączeni, to wyraźnie oni o tym mówią, ale czerpią jakby korzyści, na przykład przebaczenie grzechów. I żeby teraz rozważyć takie spojrzenie, spojrzymy na te kilka argumentów z biblijnego punktu widzenia, ale chciałbym oprzeć się nie tylko na Nowym Testamencie, ale również na Starym Testamencie, dlatego że apostołowie głosili Ewangelię na podstawie również Starego Testamentu. Wtedy dopiero Nowy Testament się kształtował. A list do Rzymian, który mamy otwarty, kawałek dalej, 15 rozdział i wiersz 4, mówi tak: cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Tak, a więc te rzeczy, co były napisane wcześniej, to był oczywiście Stary Testament, tak? I może kawałek dalej, w pierwszym liście Koryntian, do Koryntian, 10 rozdział, opisuje o wyjściu Izraelitów z Egiptu, o przejściu przez Morze Czerwone, o tych różnych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie tej wędrówki. I wiersz 6. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 6. A to się stało dla nas wzorem. Dalej, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali, ale stało się wzorem, tam jest użyte słowo greckie typos, stało się typem, jakby takim obrazem, symbolem tego, co miało nastąpić w przyszłości. I kawałek dalej, 11 wiersz. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Też jest słowo typ, dla typos, tak? Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A więc te rzeczy, które się kiedyś wydarzyły, one mają nam obrazować pewne rzeczy, które zdarzą się w życiu i w dziele naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy taki przykład. On jest znany przez wszystkich, nikt tego nie kwestionuje. Abraham na górze Moria składa w ofierze Izaaka. I wszyscy widzą w tym typ, obraz tego, że Abraham reprezentuje tu Ojca Niebieskiego, Izaak, posłusznego syna, który oddaje swoje życie tak, jak jest wola Ojca. Czy mamy gdzieś napisane o tym w Piśmie Świętym? Nie mamy tego wyjaśnionego przez apostołów. Mamy inne rzeczy wyjaśnione, tego nie mamy. Ale jest to rzecz tak oczywista, narzucająca się, zresztą Duch Boży nas przekonuje o tym, że nikt co do tego nie ma wątpliwości. I dlatego też, kiedy spoglądamy na Paschę, na Wielkanoc, na pamiątkę wieczerzy, musimy spoglądać na obraz również, żeby wyciągnąć wnioski co do przyszłości. I zaczniemy od tego słowa Pascha. Co to znaczy słowo Pascha? Pascha jest słowem hebrajskim, które oznacza przejść obok, ominąć. O jakie przejście obok, o jakie ominięcie tu chodzi? Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział i przeczytajmy wiersz 13. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, wiersz 13. Czytam. A krew ta, to jest mowa o krwi baranka paschalnego, którą mieli pomazać odrzwia, futryny swoich drzwi, tak? A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was. Ominę, tam jest słowo pascha. Ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzy ziemię egipską. Więc ominięcie oznaczało ominięcie tego domu, który był posmarowany krwią baranka paschalnego i spowodowało to ominięcie to, że ten dom został wyłączony z Bożego sądu, który odbywał się nad całą ziemią egipską. Też Egipt symbolizuje cały świat. Faraon reprezentuje tego, który uważa się za Boga tego świata, czyli szatana, tak? Izrael reprezentuje wierzących. I teraz sąd odbywa się nad całą ziemią egipską. W ziemi egipskiej mieszkają również wierzący. Tak? Tak jak my mieszkamy na tej ziemi, w tych złych warunkach, gdzie zło ma przewagę, gdzie diabeł też realizuje jakieś swoje cele w zakresie, którym Bóg dopuszcza. I Bóg mówi, że ziemia nad ziemią dokona sądu. Jak myślicie, jaki byłby skutek tego sądu? Pamiętacie scenę z niewiastą cudzołożną, kiedy chcą ją ukamienować, a Pan Jezus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Ile osób było tam bez grzechu? A czy my byśmy się odważyli wtedy rzucić kamieniem? Czy sumienie nas nie poucza, że każdy z nas w czymś jest niedoskonały, także nie jest godzien stanąć przed Bogiem, że sąd nad nami miałby wynik negatywny? Wystarczy przestąpić jedno prawo, żeby być przestępcą, prawda? A więc, jeżeli staniemy przed sądem sprawiedliwości Bożej, to biada nam. Ale jest coś takiego jak pascha, jak ominięcie, że sąd Boży omija nasz dom, nasze jestestwo, nasze serce. Kiedy? Wtedy, kiedy drzwi naszego domu, drzwi naszego serca są pomazane krwią baranka. Zobaczmy Ewangelistę Jana, kiedy podsumowuje spotkanie Pana Jezusa z Nikodemem. To jest to miejsce, gdzie jest najbardziej znany tekst Nowego Testamentu, że Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tam w wierszu 18 czytamy takie coś. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Mamy ominięcie. Mamy paschę, tak? Nowego przymierza. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlaczego jest osądzony? No bo nie jest doskonały. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, który jest jedyną drogą ratunku. Tak? I w wierszu 36 mamy podobne słowa. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. A więc jak w Egipcie jesteśmy i gniew Boży ciąży nad każdym człowiekiem. Ale jest wyjście, ucieczka z tego. Jest ominięcie, jest pascha. Ale pascha Nowego Przymierza. Nie krwią baranka, ale krwią baranka Bożego. To właśnie Jan Apostoł opisuje, jak Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa Chrystusa i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest wypełnieniem tego, co zapowiadał typ, obraz, symbol baranka paschalnego w Starym Przymierzu. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział mówi, że Chrystus został ofiarowany jako na naszą paschę, a więc jak najbardziej odnosi się do paschy żydowskiej, pokazując, że Chrystus jest ofiarowany jako nasz baranek paschalny. Tak? I dzięki temu mamy ominięcie od sądu, nie wchodzimy pod sąd. Jeszcze może Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 24. Jan 5, 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zobaczmy jeszcze na obraz, na Paschę w Izraelu. Kto spożywał baranka paschalnego? Komu zagrażała śmierć wtedy? Tylko pierworodnym. Czy śmierć zagrażała drugiemu w rodzinie, trzeciemu, czwartemu? Nie. Pierworodnym zagrażała tylko. Sąd miał się odbyć nad pierworodnymi. Kto spożywał baranka paschalnego? Czy tylko pierworodni? Nie. Czytamy w 12 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, że baranek miał być obliczony według osób, które są w rodzinie, tyle, żeby każdy mógł zjeść, nasycić się i w miarę możliwości, żeby nic nie zostało. Tam jest jeszcze napisane, że nie pozostawiajcie nic do rana. Czyli jest pewien czas, kiedy baranek Boży może być spożyty, jest czas, kiedy spożyty być nie może. Nie pozostawiajcie nic do rana. A więc jest taki czas, kiedy Bóg dotyka naszego serca, abyśmy przyjęli tego baranka paschalnego, bo potem może już nie być takiej okazji. A więc biorą udział wszyscy. Czy nam to coś mówi o Pastrze nowego stworzenia i symbolizowaniu tego w Wieczerzy Pańskiej przez spożywanie chleba i wina? Nie chcę wchodzić w polemiki, czy 144 tysiące ma coś więcej, czy nie, czy jest szczególną grupą. Zresztą wierzę, że jest jakąś szczególną grupą. Zresztą o tym się kilka słów powiem. Ale jakie to ma znaczenie dla naszego życia, dla sądu? Bez względu na to, co znaczy to dla 144 tysięcy, dla mnie krew Jezusa Chrystusa znaczy to, że mogę mieć życie wieczne, że sąd Boży mnie ominie. I to sprawia, że mogę wyrazić wiarę i wdzięczność, uczestnicząc w tym, tak jak Izraelici uczestniczyli w obrzędzie paschalnym. Pierworodni symbolizowali w tym obrzędzie wiarę w ratunek Boży przed Bożym sądem, przed śmiercią. Pozostali obrazowali tym również to, że niedługo wyjdą z Egiptu, że wyjdą z niewoli do nowej ojczyzny, w której będą mogli żyć pełnią życia. A więc, chociaż nie spożywając baranka dla nich nie miało to takiego znaczenia jak dla pierworodnych, to jednak miało znaczenie, że wyrywają się z władzy faraona. I podobnie dla 144 tysięcy wieczerza może oznaczać coś więcej. Ale podstawa jest ta sama. Bez krwi Jezusa Chrystusa, bez krwi Baranka Bożego, nikt nie może mieć życia wiecznego. I dlatego to muszą okazać wiarą wszyscy wierzący, bez względu na to, czy są w grupie 144 tysięcy, czy nie. Kto mógł brać udział w obrzędzie Paschy? Możemy przeczytać, że nie wszyscy, ale może tu wróćmy do 12 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Otwórzmy 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i przeczytajmy wiersz 48. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec, a więc ktoś spoza narodu izraelskiego, można powiedzieć obcy, tak? I będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem. Ale żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jaki był warunek? Czy trzeba było być Izraelitą? Czy trzeba było być w jakiejś szczególnej klasie, żeby spożywać baranka paschalnego? Nie. Warunek był jeden. Taki człowiek musiał być obrzezany. Co to jest obrzezanie? Obrzezanie był to obrzęd dokonywany w 8 dniu po narodzeniu dziecka, męskiego potomka. Tak? I on sprawiał, że to dziecko stawało się częścią ludu izraelskiego. Można było stać się częścią tego ludu przez konwersję, ale też było wymagane w tym obrzezanie. Czyli ten poganin mógł przyjść, mógł się obrzezać i też otrzymać te same prawa, które miał cały naród izraelski. Tak? Co oznacza obrzezanie w Nowym Przymierzu? Większość, chyba znaczy nie spotkałem kogoś, kto by inaczej mówił, ale na wszelki wypadek mówię, większość mówi, że tu chodzi o chrzest. Że przez chrzest zostajemy włączeni do ludu Bożego Nowego Przymierza. A więc gdybyśmy przenieśli tą analogię, to mamy, że w Wieczerzy Pańskiej brać udział mogą i powinni, o czym potem powiem, wszyscy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa. I to jest warunek wystarczający, jak widzieliśmy z tego, że nie musi być Izraelitą nawet. Ważne, żeby był obrzezany. Ważne, żeby był ochrzczony. Żeby jego życie było już w związku, w przymierzu z Bogiem zawartym przez chrzest. Było też w argumentacji podane, że nowe przymierze zostało zawarte wyłącznie z apostołami, jako przedstawicielami tej grupy, mniejszej grupy 144 tysięcy. Nawet odczytam tekst, który mi podano. Podali mi oni tekst z listu do Hebrajczyków, z 8 rozdziału od wiersza 10. Tekst, który podali z listu do Hebrajczyków, jest cytatem z proroctwa księgi Jeremiasza. Tam w księdze Jeremiasza jest zapowiedź nowego przymierza, ale tu jest prawie dokładnie zacytowany przez autora listu do Hebrajczyków i przeczytamy od wiersza 10. 8 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersza 10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Przymierze nowe, pisane jest, że ma być zawarte z domem Izraela. Tutaj ludzie ze świadków mówią, że tym Izraelem to jest jakby lud Nowego Testamentu, który przejął te obietnice. Nie chcę tu wchodzić dokładnie, to jest bardzo głęboki temat, który trzeba by było dosyć szczegółowo wyjaśnić, ale okej. Okay. Jakie są cechy tego przymierza? Że to prawo Bóg wkłada do serca. Ono nie jest czymś na zewnątrz, nie jest jakimś jarzmem, które trzeba wykonywać, ale jest czymś, co jest zgodne z naturą tego, kto w tym przymierzu jest. Ja tu już nie chcę tego za bardzo uzasadniać, bo nie mamy czasu, powiem tylko krótko. Działanie Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka, Ducha Świętego, który jest obiecany każdemu wierzącemu w Jezusa Chrystusa, który zawrze przymierze przez chrzest, jest takie, że serce się zmienia, że serce zaczyna z radością naśladować swojego mistrza Jezusa Chrystusa. Nie jest to coś na zewnątrz, to jest jedna rzecz. I druga rzecz jest to, że Bóg jest łaskawy i grzechów nie wspomni. Tak? i że mamy poznanie Pana również przez Ducha Świętego. Bardzo duży nacisk bym położył, że częścią Nowego Przymierza jest również przebaczenie grzechów. Tam jest w Ewangelii Łukasza, który również mi podany jako tekst taki, że to jest bowiem krew Nowego Przymierza, która się wylewa za was na odpuszczenie grzechów. To powiedzieli za was, czyli no, apostołowie byli tylko, tak? Zobaczmy, krew Nowego Przymierza się wylewa na odpuszczenie grzechów, a tu czytamy, że grzechów nie wspomnę ich, że w tym, to nowe przymierze, które zostanie zawarte, będzie miało taką cechę, że Bóg przebaczy grzechy. Jeżeli przymierza, jeżeli ludzie z tak zwanych drugich owiec spoza 144 tysięcy nie są w żadnym przymierzu z Bogiem, a tak właśnie organizacja twierdzi, to pytam, na jakiej podstawie mają przebaczone grzechy? Jak Bóg obiecuje przymierze, według którego, na bazie którego przymierze pokropione krwią Baranka Bożego, tak? Każde przymierze, mówi też list do Hebrajczyków, musi być pokropione krwią, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Takie pytania przychodzą mi, takie pytania chcę im postawić potem, tak? Zastanawiam się, co świadkowie symbolizują przez chrzest, który przecież praktykują. W jakie przymierze wchodzą? Oni twierdzą, że nie wchodzą w przymierze, tylko okazują jakby wiarę, posłuszeństwo tym wszystkim, tak? Wróćmy jeszcze do maluszkiego statka, do tych 144 tysięcy. Kto to może być? Ja wam powiem od razu, że nie odpowiem wam w sposób jednoznaczny i zadowalający na to pytanie, dlatego, że spotkałem się z różnymi tłumaczeniami i każde z tych tłumaczeń w większości oparte jest na interpretacji, na zestawieniu tekstów takich, żeby wyszła z tego jakaś doktryna. Nie oceniam, czy dobra, czy zła, ale nie ma tam jasnego powiedzenia, że ten tekst mówi o tym samym. Już pokazuję przykłady. 144 tysiące. Objawienie świętego Jana, 14 rozdział. Oto widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Kilka stron wcześniej. Jak to wypisane na czole imię? 7 rozdział, wiersz 2. Albo wiersz 3, tak? Objawienie 7 rozdział, wiersz 3. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, tak jest polecenie do aniołów, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. I mi pojawia się takie pytanie. Co się dzieje w ostatnim czasie? W czasie, kiedy ma być szkoda wyrządzona ziemi, morzu, drzewom, kiedy dokonują się ostatnie wydarzenia i wtedy ma być pieczętowanie. Pieczętowanie, których obraz pieczętowania możemy zobaczyć w 8-9 rozdziale Księgi Ezechiela, gdyby ktoś chciał sobie zapisać, żeby to mu przeczytać. Po tym pieczętowaniu miał być sąd. Jest napisane, że 144 tysiące z 12 plemion izraelskich. Wiem, że Księga Objawienia z Księgą Symboliczną. Pytanie, czy te plemiona są symboliczne czy rzeczywiste? Pytanie, czy liczba 144 tysiące jest rzeczywista czy symboliczna? Nie będę odpowiadał na to pytanie. Zostawiam to waszym rozważaniom. Przeczytajmy jeszcze objawienie 5 rozdział, wiersz 9 i 10. To jest tekst, który oni mi podali. 5 rozdział z objawienia, wiersz 9 i 10. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Oni tu nawiązują, jakby chcą, żebym w rozumowaniu, to co mówiłem, zestawienie pewnych faktów, tak żeby pewien był sposób rozumowania, doprowadzić człowieka do sposobu rozumowania. Oni jakby sugerowali mi, że to dotyczy tych 104 tysięcy. Ja nie wiem, bo tu tego nie jest napisane. Może o czymś innym jest mowa. Przeczytajmy. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoich ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Czy tu chodzi o 104 tysięcy? Pozostawiam waszemu osądowi. I uczyniłeś z nich, tych właśnie ludzi, dla Boga naszego, ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Oczywiście moi goście sugerowali, że tu chodzi o 144 tysiące, że to oni mieli królować, bo Pan Jezus powiedział w Wieczerniku, oto zawieram z wami przymierze co do królestwa. To mówią takie drugie przymierze, które zostało przy tym zawarte. Dobrze, to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto został uczyniony rodem królewskim i kapłańskim? Jest kilka wcześniej list Piotra, pierwszy list Piotra. Czytajmy rozdział drugi i wiersz dziewiąty. Tak, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz dziewiąty. Piotr mówi do adresatów listu, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc kto jest tym rodem królewskim kapłańskim? Adresaci listu apostoła Piotra. A kto jest adresatem? Czytamy na początku. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bytynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Pytanie, kto jest adresatem tego listu? Jeżeli 144 tysiące, to uważam, że moi goście tego listu nie powinni czytać, bo nie jest to do nich. Prawda? Podobnie jak inne listy innych apostołów. No ale w takim razie spróbujmy to od drugiej strony zrozumieć. Kto to jest ten wielki tłum? W Księdze Objawienia, tam w 7 rozdziale, kiedy czytaliśmy, że z 12 pokoleń jest 144 tysiące wybranych, to dalej jest napisane, i to musimy otworzyć, przeczytać, 7 rozdział Objawienia od wiersza 9, i oni to w jakiś sposób próbują przeciwstawić sobie. Tak? I czytajmy tak. Potem widziałem, i to nie jest napisane, że tu jest jedna grupa, a tu jest druga grupa. Potem widziałem, czyli jest nowe widzenie, tak? I zobaczmy, co tu jest. Oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. 144 tysiące można zliczyć, tak? A tu jest tłum wielki, więc twierdzą, że to są inni, tak? Z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków. To czytaliśmy wcześniej, że Bóg wybrał jako królewskie kapłaństwo, tak? Którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, zbawienie jest u Boga, u naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Ale apostoł Jan, który pisze tą księgę, któremu zostało to objawione, mówi do, pyta anioła, panie mój, któż są ci, którzy przyszli w szaty białe, skąd przyszli? A to przepraszam, to jeden ze starców pyta. I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. Kto służy w świątyni jego? Czy nie kapłani, czy nie lewici? Prawda? A więc ten wielki tłum To są ci, którzy służą w świątyni Jego i to jest tłum, którego nikt nie może zliczyć. A więc bardziej mi to pasuje, tak w moim przekonaniu, że dotyczy to jedno i widzenie dotyczy ludzi poświęconych Bogu, ale tutaj w okresie pieczętowania, czyli przy końcu czasów, tutaj tych, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, owszem, jest wielki ucisk na końcu czasów, ale też tych, którzy też byli w ucisku różnego rodzaju, którzy wyprali szaty we krwi baranka. Jest liczbowo inne widzenie, inna grupa ludzi, ale mają te same cechy. Tak? No i teraz tekst, który też jest podawany przez organizację, 10 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 16. A tam jest Pan Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem. I w 10 rozdziale, wierszu 16 mówi tak: mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wykład, który oni podają, jest taki, że pierwszymi owcami jest 144 tysiące, drugimi owcami są pozostali ludzie. Że pierwszymi owcami są ci, co idą do nieba, drugimi owcami są ci, którzy będą żyć na ziemi. Dobrze, jeżeli tak, no to mam parę tekstów. Trochę tak, dużo tych tekstów muszę... Okej, list do Efezjan weźmiemy. Muszę wybrać z tych tekstów, które sobie przygotowałem, najważniejsze. List do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 11. Apostoł Paweł pisze do mieszkańców Efezu wierzących, tak? Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, do kogo pisze? Do pogan w ciele, nie do Żydów, ale wierzących, tak? Nazywany niegdyś nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierający obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie, Jezusie, bliscy przez krew Chrystusową. Tak? I może jeszcze wiersz 17. Jest mowa o tym, o Jezusie Chrystusie, który zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy, chciałbym powiedzieć jedne owce i drugie owce, tak? W jednym duchu. Jedni i drudzy. Pan Jezus, wysyłając apostołów do głoszenia Ewangelii, mówi: na drogę pogan nie idźcie. Idźcie tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Idźcie tylko do pierwszych owiec. Ale ja mam także drugie owce, do których będą musieli pójść, tak? I poszli. Może jeszcze 3 rozdział, wiersz 4-6. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom, prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. 4 rozdział, wiersz 5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. A więc pytanie, jeżeli w organizacji są osoby chrzczone, jest jeden chrzest, a chrzest jest wejściem w przymierze, jest wejściem do grona ludu Bożego, tak? W jedno ciało. Jest jeszcze trochę tych tekstów, pamiętacie taki tekst, nie masz Żyda ani Greka, ale wszyscy jesteście w Jezusie Chrystusie współdziedzicami, tak? Muszę się zgodzić z moimi gośćmi w tym, że Bóg ma różne nagrody. I ja nie mogę Bogu dyktować, komu da jaką nagrodę. To, że są różne nagrody, jest chociażby w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale, tam mówi apostoł Paweł o tym, że każdy buduje na tym samym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I różnie budują ludzie, z lepszych, gorszych materiałów. I przyjdzie kiedyś sąd, który wypróbuje, jakie kto dzieło zrobił. I napisane, że niektóre dzieła spłoną, ale pomimo to, że niektóre dzieła spłoną, ci ludzie będą zbawieni tak jakby przez ogień. Ale niektóre pozostaną. Będą w jakiś sposób świadectwem szczególnej wierności tych, którzy poszli tą lepszą drogą, którzy lepiej budowali. Apostoł Paweł, mówiąc o zmartwychwstaniu, przyrównuje wierzących zmartwychwstałych do gwiazd i mówi, że gwiazdy na niebie różnią się od siebie w jasności swojej. On nawiązuje do proroka Daniela, który w 12 rozdziale mówi o tym, że ci, którzy będą zbawieni, będą świecić jak gwiazdy na niebie. Będą mieli jakąś chwałę, ale będą mieli różną chwałę. Pamiętacie przypowieść o minach, kiedy Pan Jezus mówi, że słudzy Jego są jak ci, którzy po wyjechaniu ich Pana w daleką podróż, oni obracają minami. Miny to są pewne taka forma waluty, tak? I ten, kto lepiej tym wszystkim obracał, albo więcej uzyskał, otrzymuje w nagrodę panowanie nad większą liczbą miast. Czy jest jednakowa nagroda? Nie. Pismo Święte mówi, że są różne nagrody. Są różne osoby w ciele Chrystusa. Ciało Chrystusa apostoł Paweł przyrównuje do członków w ciele. I są palce, są oczy, są uszy. Każdy ma inną funkcję, ale wszystkie stanowią jedno ciało. Nie wolno dzielić tego ciała. Trzeba umieć rozeznać, co ciałem Chrystusa jest, a co nie jest. Znacie pewnie tekst z apostoła Pawła z 11 rozdziału listu do Koryntian, gdzie wierzący niewłaściwie obchodzili wieczerze. Tam byli ludzie bogaci, byli biedni i jedni, napisane, byli najedzeni, pijani nawet wręcz, a inni głodni. Ci ludzie nie potrafili dobrze rozeznać, co to znaczy ciało Chrystusa. I nie można być w harmonii z głową tego ciała, jeżeli nie jesteśmy w harmonii z członkami tego ciała. Jest bardzo ważne, żeby zrozumieć to, żeby nie dokonywać podziału, że odcinamy i mówią, ci jedzą, a ci nie jedzą. Ci mogą być pijani, a ci nie. Oczywiście nie mówię o pijaństwie. To jest za dużo powiedziałem. Tak. I spójrzmy jeszcze na pierworodnych z Izraelu. Pierworodni byli uratowani i Bóg w związku z tym, ponieważ uratował ich przez krew baranka, powiedział, że oni są w takim razie moją własnością. I oni należą do mnie. Druga Księga Mojżeszowa, 13:2. Poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwierało na matki, zarówno u ludzi, jak i u bydła, do mnie należy. I czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 3. Zobaczmy, co Bóg zrobił z pierworodnymi. 3 rozdział i wiersz 5. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Każ się zbliżyć plemieniu Lewiego i stanąć przed Aaronem kapłanem, aby mu usługiwali. I aby pilnowali tego wszystkiego, o co troszczyć się ma on i cały zbór odnośnie namiotu zgromadzenia, pełniąc służbę w przybytku. I tak dalej, i tak dalej. 9 wiersz. Lewitów oddasz Aaronowi jego synom, będą mu oni całkowicie oddani jako dar od synów Izraelskich. 12 wiersz. Oto ja wziąłem Lewitów spośród synów Izraelskich w zamian za każdego pierworodnego otwierającego łono macierzyńskie u synów Izraelskich. To też do mnie należeć będą Lewici. A więc pierworodni, uratowani wtedy w czasie tej paschy, tak? Oni zostali zamienieni na Lewitów, na tych, którzy mieli służyć w świątyni. Tak? Czy Izrael mógł, każdy mógł służyć w świątyni? Nie, tylko Lewici. Czy w takim razie tylko Lewici spożywali baranka paschalnego, kiedy była pascha co roku robiona? Nie, spożywał cały Izrael. Więc nawet jeżeli zgodzimy się co do królewskiego kapłaństwa, gdybyśmy poszli tą drogą rozumowania organizacji, to dalej mamy wnioski, możemy wyciągnąć, że wszyscy powinni spożywać, wszyscy w przymierzu z Bogiem powinni spożywać te właśnie symbole. Może pominę coś tutaj odnośnie Lewitów. Już chciałbym zbliżać się do końca. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 28. Jest często cytowany, że dla tych, którzy Boga miłują, wszystko dopomaga ku dobremu. Tam jest napisane, że ci ludzie, którzy miłują Boga, takie coś nie wychodzi samo z siebie. To Bóg dotyka tych ludzi, bo zobaczcie, o tych ludziach, którzy miłują Boga, napisane jest tak w dalszych wierszach. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych uwielbił. Kogo powołał Bóg? Kogo uwielbia Bóg? Kogo czyni doskonałym, bezgrzesznym dzięki krwi Jezusa Chrystusa? Wszystkich, którzy szukają ratunku u Baranka Bożego. Jest napisane, że Pan Jezus mówi, że tego, kto do mnie przychodzi, ja nie wyrzucę precz. Ale napisane, że nikt nie może do niego przyjść, jeśli go ojciec nie pociągnie. Ojciec pociąga, aby człowiek przyszedł do Jezusa Chrystusa, żeby miał przebaczone grzechy, żeby mógł być z Nim w harmonii. Apostołowie wysłani na cały świat dostali taki nakaz. Chrzcijcie wszystkie narody, ucząc ich wszystkiego, co wam przykazałem. Co przykazał Pan Jezus? Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Nie mamy napisane nigdzie, żeby Pan Jezus rozdzielał spośród wierzących na tych, którzy mają jeść i tych, którzy nie mają jeść. Także według mojego przekonania wszystko świadczy ku temu, że świadkowie odbierają sobie pewnego rodzaju błogosławieństwo, nie biorąc udziału w wieczerzy, tak jak jest ona przedstawiona w Biblii. I teraz jeszcze króciutko, w jaki sposób powinniśmy spożywać. Ale powiem nie o technicznych aspektach, tylko o duchowych aspektach. Jeszcze raz spójrzmy na drugą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział. Tam jest ważny tekst według mnie. 12 rozdział, wiersz 11. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze niech będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Co to znaczy, że laska miała być w ręku? Że miał być pośpiech? To znaczy, że oni nie mieli zagrzać miejsca tam, gdzie to czynili. Oni wiedzieli, że muszą wyjść. Oni wiedzieli, że muszą zdążać do obiecanej ojczyzny, że będzie to przez pewien czas trudna droga, ale to też pokazuje, że wierzący człowiek w Jezusa Chrystusa jest świadomy tego, że to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, nie jest naszym domem. Nie mówię tu o rodzaju nadziei, tylko o tym, że kto tu włada, kto usiłuje władać. Diabeł, który nazywany jest Bogiem tego świata, nie jesteśmy na swoim terenie, jesteśmy na terenie wroga. Ale Jezus Chrystus uwalnia nas. Uwalnia nie tylko pierworodnych, uwalnia cały Izrael. I dlatego cały Izrael spożywa, posila się i w sile tego pokarmu, w pośpiechu, z laską w ręku, czuje się pielgrzymem i idzie w kierunku wyznaczonym i obiecanym przez Boga. I jeszcze jedna rzecz. Spożycie baranka miało pewne konsekwencje również takie, że przez 7 dni oni jedli prześniki. Pierwszy rozdział, druga Mojżeszowa, 12 rozdział, również od wiersza 15. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z waszych domów, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięte będzie z Izraela. A więc jeżeli spożywasz baranka paschalnego, ale w twoim domu będzie kwas, to będziesz usunięty z ludu. Nie wolno było mieć kwasu. Kwas jest symbolem grzechu. I apostoł Paweł, kiedy mówi, że baranek Boży został ofiarowany, Jezus Chrystus jako baranek Boży na waszą paskę został ofiarowany, to mówi więc dalej, obchodźcie więc święto, bo nasze całe życie staje się w tym momencie świętem. Od pierwszego do siódmego dnia. 7 w Biblii to spełnia, tak? Ono ma być świętem i obchodźcie święto nie w kwasie złości i jakiegokolwiek grzechu tam oczywiście, ale w prześnikach szczerości i prawdy, czystym, niekwaszonym chlebie. A więc życie człowieka, który przyjął Jezusa Chrystusa, ono jest odmienione. Duch Boży działa na niego, że on kwasu pozbywa się. Jego życie staje się podobne do jego mistrza. I kiedy Pan Jezus przygotowywał uczniów do wieczerzy, to pamiętacie, umył im nogi. I Piotr, tam była taka scena, gdzie mówi, Panie, to umyj mnie całego. A on wtedy mówi, Pan Jezus mówi, nie, nie potrzeba całego, bo już jesteście czyści. Tylko nogi wystarczy. Czystość, którą otrzymujemy od Boga, jest taka, że Bóg naprawdę traktuje nas jak czystych. Ale chodząc po tej ziemi, wchodząc w relacje z różnymi osobami, nie sposób czasami zanieczyścić się. Ale to są tylko nogi okurzone. To nie jest kwas, który nas jest istotą naszą. I potrzebujemy obmycia nóg symbolicznego. Wyznania grzechów. Dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli byście zgrzeszyli, mamy orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Tak naucza Jan Apostoł. Tak. No i na końcu taki ostatni taki tekst chciałbym przeczytać, że Paschy nie wolno lekceważyć. Zarówno w Starym Przymierzu, jak i w Nowym Przymierzu. 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Przepraszam, to nie będzie w 12, to będzie w 4 Mojżeszowej. 4 Księga Mojżeszowa. I rozdział 9. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 9. Jeżeli ktoś jest Izraelitą, jeżeli ktoś jest w przymierzu z Bogiem, to nie może nie obchodzić Paschy. Dlaczego? 9 rozdział i wiersz 13. Lecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony ze swego ludu, gdyż nie złożył Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie. Człowiek ten poniesie karę za swój grzech. Ja myślę, że jest to też obraz. W Starym Testamencie Izraelita nie mógł lekceważyć Paschy. I rozumiem też, że w Nowym Przymierzu wierzący w Jezusa Chrystusa nie może zlekceważyć Wieczerzy Pańskiej. Jest to bardzo poważna rzecz, dlatego apostoł mówi, że ponieważ jesteśmy jednym ciałem, to symbolizujemy to właśnie spożywając z jednego chleba i z jednego kielicha. Podsumowując, ze względu na kryteria, jakie byśmy przyjęli, możemy dostrzec, że są różne grupy zbawionych. Możemy dzielić pod kątem tego, czy żyją na końcu czasów, czy na początku czasów, czy są Żydami, czy są poganami, czy są kobietami, czy mężczyznami, czy jakieś funkcje w zborze pełnią, czy służbę mają w modlitwie, czy w jeszcze w innych rzeczach, czy są widoczni, czy nie. Apostoł mówi, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wtedy, jeżeli tak jest, to ciało razem jest w harmonii pod kierunkiem swojej głowy. Ale pomimo tego stanowimy jedno ciało z różnymi członkami, z różnymi funkcjami i wszystkie te członki ciała korzystają z drogocennej krwi Baranka Bożego i wyrażają to przez udział w Wieczerzy Pańskiej. I ta ostatnia rzecz, którą też mówiłem na końcu, że wejście w przymierze zobowiązuje do godnego, przaśnego życia. I tego życzę Wam i sobie, działania Ducha Świętego, żeby to było rzeczywistością w naszym życiu, a nie tylko pięknymi słowami, które zawsze można powiedzieć. Amen.